Dzień dobry Państwu, szczęść Boże. Jestem praktykiem, więc będę mówić o tym, co w ochronie życia jest ważne, jeśli chodzi o praktykę. I będę mówić o tym, że to, co mówi temat mojego wystąpienia, że ochrona życia jest podstawą rozwoju narodu, to jest coś, co musimy przyjąć jako pewnik, żeby w ogóle działać w tym obszarze. I to jest tak naprawdę przyczynek do tego, żeby zmienić swoje myślenie i żeby działać skutecznie. Przyznam, że w trakcie, gdy papież Franciszek pisał encyklikę Laudato Si, pojawiały się w prasie przecieki na przykład o tym, że współpracuje z Jeffreyem Sachsem, który jest znanym na świecie zwolennikiem kontroli urodzeń i do tego wzywa narody, tudzież całą ludzkość. Było to dość niepokojące. Ta encyklika, kiedy już wyszła, przyniosła uspokojenie, bo ona zawiera takie zdecydowane stwierdzenie, że ochrony przyrody nie da się pogodzić z popieraniem aborcji. I to pożenienie ekologii z ochroną życia to jest rzeczywiście rzadkość w dzisiejszych czasach i myślę też taki akt odwagi papieża, który te pojęcia, które funkcjonują w dyskursie lewicy, nie boi się tych pojęć zmieniać, nie boi się ich przedefiniowywać. W maju 2013 roku badanie CEBOS pokazało, że w Polsce żyje 4 do 6 milionów kobiet, które są po aborcji. Jeśli sobie to uświadomimy, to widzimy, jak wielka jest skala tego problemu, a jeśli spojrzeć w to badanie głębiej, to widać też było, że ten problem występował o wiele częściej u kobiet, które w wieku reprodukcyjnym były w okresie obowiązywania ustawy z 1956 roku. Trzy razy częściej wśród tych kobiet. Więc tak naprawdę te 4 do 6 milionów zabitych dzieci nienarodzonych to był okres między rokiem 56 a 93. Jakie są tego konsekwencje? Jeśli spojrzymy na dzisiejsze problemy Polski z tej perspektywy, że tak wiele małych Polaków zostało zgładzone, to widzimy, że jest jakaś taka ogromna dziura w społeczeństwie. To, że dzisiaj jest dyskusja na temat podniesienia wieku emerytalnego, znaczy w zasadzie już został podniesiony wiek emerytalny, ale jest dyskusja na temat tego, skąd wziąć pieniądze na emerytury, że do szkół wypycha się sześciolatki, a wypycha się je tam nie dlatego, że szkoły są przygotowane, czy dlatego, że ktoś stwierdził, że to będzie lepsze dla dzieci, tylko dlatego, żeby te dzieci wcześniej o rok wypchnąć na rynek pracy. To zobaczymy, że aborcja to nie jest żaden rozwój. Oczywiście tutaj możemy mówić też o emigracji, bo to też jest duży problem demograficzny. Natomiast myślę, że te dane CEBOS-u z maja 2013 też rzucają pewne światło na to, jak się kształtuje sytuacja Polski i jaki wpływ na to ma właśnie ta pełna dostępność aborcji, która była przed rokiem 93. Myślę, że co do tego, że ochrona życia jest podstawą rozwoju narodu, zgadzamy się wszyscy na tej sali. Mam o Państwu dobre zdanie i patrzę na Państwa życzliwie. Nie wierzę, że jest tu ktoś, kto takiej tezy nie popiera. Pytanie tylko, czy my to rzeczywiście widzimy jako podstawę i jako rzecz najważniejszą. Mam na myśli takie przekonanie, które występuje w niektórych środowiskach. Ja czasami, nawet jak rozmawiam z osobami życzliwymi w sprawie, to widzę, że jest takie przekonanie, że może tego tematu nie należy poruszać w określonych momentach. Może nie w kampanii wyborczej, może nie w jakichś okresach, kiedy jesteśmy atakowani za inne sprawy. To są takie z jednej strony naturalne lęki przed naciskami, przed nieprzyjaznymi telewizjami, przed może stratami wizerunkowymi. Z drugiej strony to jest coś, co bardzo hamuje ochronę życia w Polsce. I jak spojrzymy na doświadczenie krajów zachodnich, to zobaczymy, że to, co się stało na Zachodzie, to było wielkim sukcesem lewicy na Zachodzie, było powiedzenie konserwatystom, że aborcja i ochrona życia to jest temat zastępczy. I w ogóle sprawy światopoglądowe dotyczące ochrony życia i rodziny to są tematy zastępcze. Co się wtedy stało? Konserwatyści na Zachodzie zaczęli własnymi rękami najpierw akceptować rozwiązania lewicy, potem samodzielnie je wprowadzać. 2 czy 3 lata temu premier David Cameron, zapytany o to, jakie jest jego największe osiągnięcie w dziedzinie polityki społecznej, odpowiedział, że legalizacja małżeństw homoseksualnych. Premier, który uważa się za konserwatystę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest ostrzeżenie dla nas. To się dzieje z naszym myśleniem. Na drodze tego, co nazywa się dialogiem, Udaje się zmienić myślenie konserwatystów w taki sposób, żeby przeprowadzić rewolucję obyczajową o bardzo skrajnych postulatach. Nawiasem mówiąc, ja należę do wielkich krytyków dialogu, jeśli chodzi o dialog z środowiskami czy osobami, które demolują porządek społeczny i ten porządek moralny, który jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa. I zawsze podaję taki przykład, jak spojrzymy na scenę w raju, to od czego zaczął się grzech pierwszych rodziców? Od tego, że zaczęli rozmawiać z wężem. To była tylko rozmowa, ale w trakcie tej rozmowy udało się zaszczepić takie przekonanie, że te zasady, które zostały wam podane i zostały wam podane przez Boga, zostały wam podane nie dla waszego dobra. Coś z nimi jest nie w porządku. To było takie delikatne wskazanie, że może nie należy tych zasad przestrzegać. I finał jest powszechnie znany. I de facto diagnoza sytuacji, która może dać odpowiedź na to, co robić, która może nie jest łatwa do przyjęcia, ale w zasadzie chyba jedyna możliwa, jest taka, że przeciwko życiu i przeciwko rodzinie w tej chwili toczy się wojna. To jest wojna z życiem, z rodziną, z kościołem, z tradycją, w ogóle z normalnością. Co więcej, jako prowadzący wojnę są oceniani ci, którzy na tę wojnę reagują. I myślę, że to jest też moje doświadczenie na przykład z telewizji mainstreamowych, gdzie czasem jestem zapraszana i uczestniczę w jakichś dyskusjach. I widzę, jak później te dyskusje lądują w internecie i one są opatrywane tytułami na przykład ostry spór o coś, tak? Albo kłótnia o aborcję. Tak? To znaczy, kto protestuje przeciwko zabijaniu dzieci, ten wywołuje kłótnię. To w taki sposób się próbuje jakby hamować te starania o ochronę życia. Jak można przegrać wojnę? Po pierwsze, można nie zauważyć, że ona się toczy. Po drugie, można przyjąć, stanąć na pozycji defensywnej. I zwracam uwagę, że już samo hasło obrona życia troszeczkę do tego skłania, bo tak intuicyjnie zaczynamy myśleć, że obrona, no to musimy się okopać i czekać, aż przeciwnik przyjdzie, stać na swoich pozycjach i może właśnie czekać na atak. Tylko że atak wtedy przychodzi w tym momencie, kiedy ta druga strona jest do tego gotowa i stąd przegrana. Co w związku z tym należy robić i co pokazuje doświadczenie ruchów prolajferskich w Polsce? Co jest skuteczne? Skuteczne jest atakować samemu i skuteczne jest działanie proaktywne. Jak to robić? Ja tutaj powiem o dwóch rzeczach, na dwóch aspektach się skupię. Pierwszy aspekt to są inicjatywy ustawodawcze. Tych inicjatyw ustawodawczych obywatelskich było w ostatnich latach 3. To był 2011, 13 i 15. 2011 i 15 to były inicjatywy, to były projekty, które zawierały pełną ochronę życia i była to próba wprowadzenia do jakby kompletnej zmiany ustawy aborcyjnej. 2013 to była próba wykreślenia wyjątku eugenicznego, czyli tego wyjątku, na podstawie którego traci życie 93% dzieci nienarodzonych w Polsce. Znaczy 93% tych, które tracą życie, to właśnie z tego wyjątku są abortowane. I cóż, zmiany w prawie są konieczne. Ja często się spotykam z takim przekonaniem, że może trzeba pracować z kobietami, może trzeba je przekonywać w indywidualnych przypadkach, dbać o to, żeby właśnie one na te aborcje nie poszły. Oczywiście zawsze trzeba ratować ludzkie życie i tutaj zgadzam się. Natomiast to nie zastępuje ochrony życia jako postulatu politycznego. Bo tak naprawdę ochrona życia jest postulatem politycznym, tak samo jak ochrona wolności, jak ochrona własności. Co się dzieje w mentalności ludzi w związku z tym, że obowiązuje ustawa z 93 roku? Ona zawiera trzy wyjątki, które pozwalają na dokonanie aborcji i ona też jest podszyta takim myśleniem, że aborcja czasem jest rozwiązaniem. Na dziś te wyjątki, kiedy aborcja jest rozwiązaniem, zdefiniował ustawodawca, ale bardzo łatwo jest przejść od takiego myślenia do myślenia, że w zasadzie o tym powinna decydować każda kobieta indywidualnie, każda rodzina indywidualnie. Już jest zrobiony pewien zaczyn w myśleniu. I Ja zawsze powtarzam, że kobiety idą na aborcję dlatego, że po pierwsze powiedziano im, że to jest rozwiązanie, a po drugie dlatego, że jest taka możliwość w prawie. W związku z tym te działania w obszarze zmiany ustawy są bardzo ważne. Skąd wiemy, że te działania są skuteczne? Bo przecież wszystkie te trzy inicjatywy były odrzucone. W 2011 w drugim czytaniu, co prawda tylko 5 głosami, ale w 2013 i 2015 już w pierwszym czytaniu głosowano za odrzuceniem. Wiemy stąd, że jest duże poruszenie społeczne w tym obszarze i wywołują je kampanie informacyjne, które tym inicjatywom towarzyszą, ale wiemy też z reakcji tej drugiej strony. Rok temu w Krakowie zorganizowano taki kongres pod nazwą Dni Świeckości i tam Kazimiera Szczuka, znana działaczka feministyczna, no dosłownie wypłakiwała się, że takie inicjatywy robi się w Polsce. I mówiła, że no na razie to hamujemy, ale nie wiemy jak długo to jeszcze będziemy hamować. Mniej więcej tak ta wypowiedź brzmiała i że to jest wielkie ukąszenie i że to jest zepchnięcie środowisk feministycznych do defensywy i to jest bardzo źle, bo na Zachodzie się rozmawia o aborcji jako o prawie kobiety, a u nas to w zasadzie no, nie da się porozmawiać spokojnie. I taki był wydźwięk tej wypowiedzi, że przez te inicjatywy my, czyli feministki, potem mówiła feministka, my jesteśmy słabi. No to trzeba po prostu przyjmować jako komplement i jako też wskazanie kierunku pośrednio, w którym trzeba iść. To się sprawdza, to jest skuteczne. Więc oprócz inicjatyw ustawodawczych można też podać przykład. To tak naprawdę w Polsce nie było takiej próby jeszcze. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że te organizacje, które promują wszelkie rozwiązania lewicowe, czy to w dziedzinie, czy to naruszają ochronę życia, czy dążą do tego, czy jakoś atakują rodzinę, to są organizacje, które w dużym stopniu są zasilane pieniędzmi podatnika, rządowymi, samorządowymi, unijnymi. W tej chwili polityka Unii Europejskiej w zakresie przyznawania grantów mówi jasno, że każdy projekt, który jest zasilany środkami unijnymi, ma mieć w sobie element zasady gender mainstreaming. Jest to bardzo jasno powiedziane, jest to wręcz wpisane do zasad, na podstawie których urzędnicy podejmują decyzję o przyznaniu finansowania bądź nie. I cóż, te pieniądze tak naprawdę pochodzą z kieszeni nas wszystkich. To jest tak, że jesteśmy przymuszani pośrednio do tego, żeby te organizacje finansować. To nie są organizacje, które mają rozbudowany system pozyskiwania darczyńców i ludzie wpłacają im swoje pieniądze, bo chcą. Tak? To są pieniądze, które przychodzą jako granty. Gdyby nie te granty, to te organizacje miałyby duży problem z głoszeniem swoich idei. Tak? I z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. I teraz takie pytanie, tak? Czy na przykład nie byłoby sensownym rozwiązaniem odcięcie od pieniędzy publicznych organizacji, które promują zabijanie nienarodzonych? Być może to brzmi rewolucyjnie, tak? Bo już się tak przyzwyczailiśmy, że to są organizacje, które są elementem krajobrazu politycznego, że te osoby dopuszcza się do dyskusji i jakby traktuje się poważnie to, co mówią. No tak jak nie dyskutuje się ze zwolennikami Holokaustu, tak nie powinno się dyskutować, a tym bardziej finansować zwolenników zabijania określonej grupy ludzi. Co jest takim przykładem z ostatniego czasu właśnie na taką hipokryzję tych środowisk i na taką też... Znaczy myślę, że to powinno też zapalić czerwoną lampkę i dać nam do myślenia. Taka inicjatywa Świecka Szkoła, która zgłosiła 2 tygodnie temu projekt do Sejmu, zebrali sobie tam to minimum 100 tysięcy podpisów pod ustawą i cóż, pod projektem ustawy i cóż mówi ten projekt, żeby lekcje religii w szkole były finansowane ze środków innych niż publiczne. I to się dzieje pod hasłami, że należy uporządkować relacje państwo-kościół i że tutaj tak naprawdę nie chodzi o wyrugowanie lekcji religii ze szkoły, tylko chodzi o to, żeby nie było tego finansowania. Tymczasem inicjatywę przygotowało środowisko, które jest zasilane grantami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po pierwsze, to pokazuje hipokryzję tego środowiska. Po drugie, no jest to takie, też taki sygnał ostrzegawczy, że jeżeli się nie działa proaktywnie, to po prostu czeka się na to, aż przeciwnik zaatakuje. Przeciwnik, który jest dofinansowywany, który jest promowany w mediach, przeciwnik, który ma naprawdę potężne środki do wykorzystania. Kończąc, te wojny o życie i wojny o prawa rodziny możemy wygrać albo przegrać. I zawsze się zastanawiam, czy to jest zła wiadomość, czy dobra. Ale jeśli ją przegramy, to na własne życzenie. Bo tak naprawdę ta zmiana się zaczyna w naszych umysłach. I jeżeli sobie nie wyobrazimy tego, o co walczymy, jeżeli sobie nie damy prawa do tego, żeby w ogóle tego chcieć, bo jeżeli nie zobaczymy tego jako postulatu słusznego, to oczywiście będziemy rozjechani tym walcem poprawności politycznej, będziemy też przekonywani właśnie na drodze dialogu, że może te postulaty są zbyt daleko posunięte. Nie, one nie są zbyt daleko posunięte, to jest przywracanie normalności. I to wymaga poświęceń, to wymaga też czasem poruszania tematów, których może inni nie chcą poruszać, może poruszania ich w takich momentach, kiedy wydawałoby się, że to nie jest dobre, może jakichś strat wizerunkowych, ale o co tu chodzi? Jeżeli rzeczywiście postrzegamy ochronę życia jako podstawę rozwoju narodu, to tak rozumiem rolę polityka i tak rozumiem rolę męża stanu jako osoby, która jest w stanie podjąć decyzję, nawet jeśli zapłaci za nią konsekwencjami, ale podjąć tę decyzję dla dobra obywateli i dla dobra narodu. Dziękuję za uwagę.